Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Witam ze studia centralnego przystanku Historia w Warszawie. Dzisiaj mam przyjemność wielką gościć doktora Krzysztofa Raka. A jak jest doktor Krzysztof Rak, czyli tematyka niemiecka, przypomnę, główny specjalista Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
Główny analityk.
Główny analityk, przepraszam, specjalista to jest takie określenie z umowy o pracę, ale główny analityk, to prawda. No i jak Państwo pamiętacie, też historyk polityki międzynarodowej II RP, może przypomnę moją ulubioną książkę, Krzysztofie. Piłsudski między Hitlerem a Stalinem. Polecam Państwu książkę. Na szczęście wydawca dba, żeby stale była na rynku i jest to jedna z najlepszych książek o II RP i polityce międzynarodowej, jakie kiedykolwiek w życiu czytałem.
Ale też nowa wcale nie jest tam?
Oczywiście, jak najbardziej.
Krucha niepodległość polecamy. Jest znacznie krótsza.
To prawda, jak najbardziej polecamy, bo to jest rozwinięcie też wielu wątków, które pojawiają się w tej żółtej, dużej książce. Ale dzisiaj taki temat z pogranicza, no właśnie, filozofii, historiozofii, ponieważ chcemy się przyjrzeć, raczej dr Krzysztof Rak zawodowo się temu teraz przygląda, to znaczy kwestii winy w kontekście pewnej bardzo słynnej pracy, która powstała, została wydana w 1946 roku, była napisana przez znanego wykładowca akademickiego, psychiatrę, wieloletniego filozofa, profesora Karla Jaspersa, słynna szkoła w Heidelbergu, w której, no właśnie, on próbuje przyjrzeć się doktorze drogi winie, ale czyjej winie?
To może zacznijmy, kilka słów powiedzmy o tym Jaspersie, bo to jest jednak jeden z najważniejszych filozofów dwudziestowiecznych. On otrzymał, zaczynał wykłady na Uniwersytecie w Heidelbergu, był związany do 1948 roku z Uniwersytetem Heidelbergskim już w 1916 roku. Zaczynał jako rzeczywiście psychiatra, zajmował się psychiatrią, no ale potem zainteresowała go filozofia. Był związany z tym kręgiem, no nazwijmy to fenomenologicznym, bardzo szeroko rozumianym. No i w tym kręgu filozofów niemieckich była i Hannah Arendt, i Martin Heidegger. Jaspers czuł jakieś powinowactwo z Heideggerem, jakkolwiek no, był innym trochę myślicielem. I Jaspersa zalicza się do myślicieli egzystencjalistycznych, takich najważniejszych myślicieli egzystencjalistycznych XX wieku. W latach 30. napisał swoje takie fundamentalne, trzytomowe dzieło Filozofia, pod tytułem Filozofia. Ono zresztą jest przetłumaczone na język polski. Przetłumaczył to profesor Mirosław Żelazny. Ba, można to chyba jeszcze cały czas kupić, ale tak tylko chyba na stronach Uniwersytetu Mikołaja Koperniku w Toruniu. Polecam, kto jest tym zainteresowany. To profesor Żelazny jest wybitnym tłumaczem niemieckich dzieł filozoficznych. No i on już miał bardzo wysoką pozycję przed dojściem Hitlera do władzy. Był ważnym naukowcem, filozofem i to trzeba też powiedzieć, że specjalnie polityką się nie interesował. No był oderwany, można tak powiedzieć, od życia. On był zresztą schorowany. I musiał zachowywać pewne reżimy w codziennym, takim swoim bytowaniu codziennym. I to też powodowało, że był no, głównie skupiony na pracy, na wykładach, na pracy pisarskiej, na myśleniu filozoficznym. No ale jak to się mówi, polityka, on nie interesował się polityką, ale polityka w pewnym momencie zainteresowała się nim.
No ale właśnie, tutaj padło nazwisko takiej postaci bardzo ważnej dla tego kręgu naukowców, filozofów, Martin Heidegger, wykładowca, także wykładowca bo to jest trochę też o mnie, jak gdyby ta historia, w tym sensie, że ja Jaspersa zapośredniczyłem przez Hannah Arendt, która mnie fascynowała w okresie końca studiów i po studiach, bardzo interesująca myślicielka, filozof polityki. Państwu też bardzo polecam, bo wszystkie jej dzieła są ciągle do kupienia, także rzeczy, które w latach 90., kiedy studiowałem, jeszcze nie były przetłumaczone. I o Jaspersie dowiedziałem się od niej, kiedy ona mierzyła się z kwestią, wtedy jeszcze ta cała historia nie była tak rozbudowana, jeśli chodzi o wszystkie aspekty dotyczące Holokaustu. To wszystko się dopiero wtedy działo, toczyło się. Ale o ile Martin Heidegger, który był jej wykładowcą, no także dzieliła w pewnym momencie z nim łoże, należał
do... Była blisko związana. Zresztą związana była oczywiście nie w sposób erotyczny również z Jaspersem, no bo Jaspers tak traktował i ona traktowała Jaspersa, traktowali się jako... To była relacja mistrz, nauczyciel, uczennica, tak? To też musimy o tym pamiętać.
Tak, przyglądała się źródłom współczesnych totalitaryzmów, bo w zasadzie za dwa je w pewnym momencie jednak uznawała, czyli niemiecki nazizm i sowiecki komunizm. No to uważała, że praca, której się dzisiaj będziemy przyglądać, czyli książki o poczuciu winy z 1946 roku, za jedną taką z wzorcowych książek, gdzie Niemcy rozliczają się, czy próbują się przyjrzeć uwikłaniem w swoją przeszłość. Ale tak, Martin Heidegger był związany z NSDAP, inna znana postać w Polsce, znany teoretyk prawa, filozof prawa Karl Schmitt również. A jak to było z Jaspersem? Powiedziałeś, że polityka nim się zainteresowała. W jaki sposób?
No właśnie. W 1933, przypomnijmy, na początku 1933 roku, pod koniec stycznia, naziści. A właściwie Hitler zostaje kanclerzem. Tak? No i naziści stosunkowo szybko zdobywają władzę, no bo to gdzieś do wakacji zdobywają prawie pełną władzę w państwie. Jedynym ich ograniczeniem jest starzejący się, coraz bardziej zniedołężniały prezydent Hindenburg, tak? No i wprowadzają porządki, tworzą państwo totalitarne i wprowadzają nowe porządki w całym państwie, również na uniwersytetach. Dochodzi do tak zwanego procesu gleichschaltowania uniwersytetów, gleichschaltowania nauki, gleichschaltowania kultury. Gleichschaltowanie z gleichschaltowanie, to znaczy ujednolicanie, można to tak przetłumaczyć. No, chodzi o to, żeby w państwie panowała jedna ideologia, wszystko było podporządkowane jednej ideologii, jedna, żeby wszystko było na jedno kopyto, no bo o to na tym państwo totalitarne polega. Państwo totalitarne musi opierać się na jednej ideologii i wszyscy muszą wyznawać jedną ideologię i myśleć tymi kategoriami. No i długo traktowano Jaspersa jako bohatera i ofiarę reżimu hitlerowskiego. Najnowsze badania pokazują, że bohaterem to on do końca nie był, ale niewątpliwie ofiarą był. Dlaczego? W 1933 roku, i zachowały się niestety na to świadectwa, tak? Jaspers nie był przeciwnikiem hitlerowców. Hitlera uważał za pariasa, nie szanował go, ale wyczuwał jakby ten powagę chwili i łączył... Tak. I łączył z dojściem do nazistów do władzy pewne nadzieje, no właśnie, że tutaj w Niemczech będzie wreszcie porządek, że Niemcy staną się po tym okresie upadku i potem tej nieszczęsnej Republiki Weimarskiej osiągną jakiś rodzaj wielkości, a przynajmniej jakiś rodzaj porządku. I mamy tutaj to między innymi z korespondencji wówczas z Heideggerem, no widać, że on pewne nadzieje pewne, ja to podkreślam, pewne wiązał. Czyli na samym początku stosunek do nazistów taki był ambiwalentny. Oczywiście nie było w tym entuzjazmu, tak? No ale jakby można to powiedzieć, że on rozumiał w ten sposób, no ci naziści są tacy, jacy są, ale być może przy okazji coś dobrego się stanie. I wtedy też nie był też ofiarą, bo mógł dalej wykładać. Katedrę mu nie odebrano. W 1934 roku złożył pisemną jako urzędnik państwowy przysięgę na wierność Adolfowi Hitlera, jak każdy to złożył, ale no, złożył. Problem miał jeden, tak? Miał żonę pochodzenia żydowskiego, no i to było dla władz nazistowskich powodowało, że Jaspers nie był traktowany, nie mógł być traktowany jako wiarygodny obywatel. Może to za dużo było powiedziane, że był wrogiem, bo tak niektórzy przedstawiają, tak? No ale ta żydowskość jego żony była skazą, tak, na jego wizerunku wśród nazistów, no a nie chciał pójść na takie łatwizny, bo żonę kochał, właśnie był człowiekiem schorowanym i to żona organizowała mu to zaplecze życiowe. Żonę naprawdę kochał, był jej wierny i no nie wyobrażał sobie bez niej w ogóle życia. No i w momencie, tak, jak sobie przypomnimy, to polityka antyżydowska, Niemcy rozwijali tę politykę antyżydowską stopniowo, tak? To nie było od razu z wysokiego C, ten terror nie był zaprowadzony z wysokiego C. Najpierw stopniowo Niemcy zostali, Żydzi niemieccy, obywatele niemieccy pochodzenia żydowskiego pozbawiani zostali pracy, no, głównych praw obywatelskich. 1935 rok, mamy potem ustawy norymberskie. Dla Jaspersa taką cezurą był rok 1937, bo ta już żydowskość żony przestała być tolerowana przez nazistów, ale nie został wyrzucony z uniwersytetu, jak niektórzy mówią, tylko przeszedł na taką emeryturę, która mu była wypłacana, czyli pozostawiano mu źródło dochodów. Nie wykładał już, ale mógł jeszcze do 1941-1942 roku pisać książki. Oczywiście to były książki filozoficzne, książka na przykład o Nietzschem. No nie mogła być książką opozycyjną, tak? Musiała dać się tolerować, tak? Nie prowadził żadnej działalności opozycyjnej. Czyli można powiedzieć, że do tych lat 40., 42., 43. on no, starał się lawirować. To nie było bohaterstwo, starał się przeżyć. Nie możemy mieć do niego to oczywiście żadnej pretensji. No ale problemy zaczęły się już w 42., 43. roku, kiedy wokół obywateli niemieckich pochodzenia żydowskiego, wobec Niemców pochodzenia żydowskiego, ten terror zaczął się zaciskać. W ramach, gdy już podjęta została decyzja o ostatecznym rozwiązaniu, no to jednym z podstawowych celów było oczyszczenie również ludności obywateli Niemiec pochodzenia żydowskiego. I o tyle miał małżeństwo Jaspersów, miało o tyle to szczęście, no że to było małżeństwo mieszane, czyli w tym stopniowym eliminowaniu Żydów niemieckich, oni byli gdzieś tam na samym końcu, ale no też przeznaczeni do likwidacji, do deportacji. Zresztą on w roku 40, pod koniec roku 44 miał informację, że jest już na liście do deportacji wraz z żoną, bo jak mówię, on nie chciał żony opuścić i chciał do końca podzielić jej los. No to w tym sensie jest to jednak jakieś bohaterstwo, tak? No i niewątpliwie to, że był ofiarą, no niektórzy biografowie mówią, że już był na takiej liście do deportacji, no i wejście wojsk amerykańskich w połowie kwietnia do Heidelbergu uratowało mu życie. Zresztą od znajomego lekarza miał cjanek potasu i gdyby do deportacji doszło, on miał zamiar z żoną razem popełnić samobójstwo. Tak więc widzimy, no, nie był takim jednoznacznym bohaterem, ale niewątpliwie był ofiarą. Trudno mu może moralnie, jak ja na pewno mu nie zarzucał, ale pewne uwikłanie, ta pewna dwuznaczność, która właśnie szczególnie na samym początku jego relacji do nazizmu, no moim zdaniem ona potem znalazła odzwierciedlenie właśnie w tej książce Die Schuldfrage, czyli kwestia winy.
No to teraz powiedzmy o genezie tej książki. W jaki sposób ona powstawała, co my na ten temat wiemy i jakie kategoryzacje tej winy on w tej pracy swojej przyjął?
W momencie wyzwolenia, no bo dla Jaspersa niewątpliwie to było wyzwolenie przez armię amerykańską i on miał tego świadomość, że wejście Amerykanie, i miał pewną pretensję do swoich rodaków, że to Amerykanie uratowali mu życie i ustrzegli go przed deportacją, a nie Niemcy. Choć Niemcy mu pomagali. Miał przyjaciół, którzy na przykład oferowali mu kryjówki, żeby w razie jakby doszło do tej deportacji mógł uciec i się ochronić. Ale w momencie, gdy doszło do tego z jego punktu widzenia do wyzwolenia, to on dla władz okupacyjnych no, stał się ważnym jakby symbolem i ważną osobą na uniwersytecie, tak, że władze okupacyjne wykorzystywały jego no, do tego, żeby ten uniwersytet w Heidelbergu otworzyć na nowo. I na przykład on pisał opinie denazyfikacyjne na temat swoich kolegów, czyli okupanci, władza okupacyjna, tak? Korzystała z jego rad i jego opinii dotyczących pracowników Uniwersytetu w Heidelbergu. No był jednym z takich...
Był surowy w tych opinii?
Nie, no właśnie to jest właśnie bardzo ciekawe, że to potem niektórzy mu to nawet zarzucali, że bo tam był spór dotyczący głębokości denazyfikacji Uniwersytetu w Heidelbergu, spór pomiędzy takim tymczasowym, czy pierwszym rektorem, już tym powojennym, mianowanym przez okupantów amerykańskich, a takim nadzorcą ze służb specjalnych, który był na dokładkę Amerykaninem, ale pochodzącym z Niemców żydowskiego pochodzenia, no bo ktoś musiał też ten język znać. No i był w sporze pomiędzy właśnie tym rektorem Bauerem, a tym przedstawicielem władz okupacyjnych, on stanął po stronie rektora. No i niektórzy historycy no, twierdzą, że no, był zbyt łaskawy dla swoich byłych kolegów. No, przypomnijmy, że no, jeśli popatrzy się na denazyfikację, to ta denazyfikacja aliantów, ona przebiegała no, z dzisiejszej perspektywy, jak ją oceniamy, to ta denazyfikacja nie była zbyt bolesna i dokuczliwa dla Niemców. Niemcy znajdowali wiele różnych dróg wyjścia, ominięcia jej. No i w momencie, kiedy powstawała Republika Federalna Niemiec, to jest na przełomie lat 40. i 50., to Niemcy sami wzięli na siebie ten obowiązek denazyfikacyjny, ale to znaczyło, że już że rozliczenia się skończyły. To tak naprawdę, nawet jeśli jakby z dzisiejszej perspektywy na to patrzymy, nawet jeśli uznajemy, bo tak trzeba uznać, że ta denazyfikacja powojenna nie sprawdziła się, ona nie była skuteczna, no to przynajmniej te władze okupacyjne miały jeszcze wolę przeprowadzenia jakiegoś oczyszczenia. Niemcy już raczej chodziło, denazyfikacja była raczej renazyfikacją i ona dotyczyła bardzo dużych i ważnych grup, na przykład biurokracji niemieckiej, czyli powstałe nowe państwo, Republika Federalna Niemiec, można powiedzieć, i to odpowiedzialnie, że prowadziło politykę renazyfikacyjną. Ja to zawsze podaję, to też powodowałem, ale to zawsze powtarzam, w Ministerstwie Sprawiedliwości, które pod tym względem, jeśli idzie o rozliczenia, było kluczowe, no bo ona rozliczała również niemieckich zbrodniarzy. No to okazało się, że w Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec w latach 50. pracowało więcej byłych członków NSDAP niż członków było NSDAP przed wojną. To pozwala mówić o renazyfikacji. Zresztą są książki rozliczeniowe przez państwo niemieckie,
książka o MSZ-cie w Polsce.
Tak, jak książka o MSZ-cie, ale jest książka właśnie o Ministerstwie Sprawiedliwości, Rosenburg Akte, które było na zlecenie napisaną dzisiejszego Ministerstwa Sprawiedliwości i ona nie pozostawia wątpliwości, że z renazyfikacją mieliśmy do czynienia. Ale wracając już do... wszystko bardzo ważne.
Tak, tak. Jedną rzecz, bo to dotyczy też naszego wspólnego znajomego, którego serdecznie pozdrawiamy, profesora Bogdana Musiała. Tutaj także w tym studiu Bogdan Musiał sformułował taką tezę, czy pozytywnie się odniósł, bym tak powiedział, do mojego pytania, które wiązało się z tym, że to w Polsce chociażby doszło do procesów obsady Auschwitz, że to w Polsce ludowej wielu sprawców niemieckich zostało skazanych, czy znalazło się w więzieniu, chociażby jak Erich Koch, który wylądował w więzieniu, niż w samych Niemczech, poza procesem, który miał charakter pewnego procesu pokazowego, bardzo istotnego dla światowej opinii publicznej, mówię tu o procesie w Norymberdze, no to tak słabiutko.
To z tych niemieckich dzisiaj badań wynika, że aparat sprawiedliwości, że Ministerstwo Sprawiedliwości robiło wszystko, żeby uchronić nazistów od rozliczeń. No taka jest niestety teza i to jest teza samych Niemców i samych historyków zatrudnionych przez obecne Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I rzeczywiście jest tak, że na tym tle niemieckim to znakomita większość niemieckich zbrodniarzy, którzy zostali osądzeni w Polsce, a nie w Niemczech, bo w Niemczech to są różne dane. Ja jestem zwolennikiem tych danych, że to nie było więcej niż 100 osób w Niemczech, które zostały skazane w Niemczech za zbrodnie przez wymiar sprawiedliwości niemiecki. Nie aliancki, bo to też jest bardzo ważne. Przez niemiecki wymiar sprawiedliwości za zbrodnie w Polsce, bo to są te bardzo ważne zastrzeżenia. No, my nie tylko rozliczyliśmy się zbrodniarzy niemieckich, ale przypomnijmy, że również polskich sprawców, Polaków, którzy zdradzili Polskę, którzy mordowali Polaków, Żydów i dokonywali, współpracowali z władzami niemieckimi i dokonywali wtedy przestępstw. Tak? My, polski wymiar sprawiedliwości, o tym się bardzo często zapomina, ale my się z tym rozliczyliśmy, tak? Chociażby procesy jedwabieńskie. Tak.
Środowisko żydowskie byłoby odmiennego zdania, ale zostawmy to.
Ale to fakty są faktami.
Nie, to prawda.
Porówna to z prawda. Praktyką niemiecką, to widać, że u nas wymiar sprawiedliwości, jeśli idzie o zbrodnie działał i dotyczył również obywateli polskich, a wymiar sprawiedliwości w Niemczech nie działa. Ale wróćmy, bo to jest wszystko ważne dla recepcji, moim zdaniem,
To jest ważne otoczenie, no bo po wojnie z jednej strony mamy polskiego prawnika, Rafała Lemkina.
Zostawmy z Lemkinem, bo nie dojdziemy.
Ale właśnie, do czego tym mówię? Bo jeden z nich, czyli Rafał Lemkin, tworzy koncepcję bardzo istotną, która wchodzi potem do prawa międzynarodowego, koncepcję ludobójstwa, a to mamy koncepcję winy, no i właśnie, na ile ona jest taka eteryczna, efemeryczna, bo stworzona przez filozofa, a na ile ona rzeczywiście do jakiegoś kontekstu jasnego, historycznego, politycznego się odnosi. Zresztą.
No właśnie, trochę o genezie musimy mówić. W 1945 roku, pod koniec 1945 roku, Jaspers rozpoczyna wykłady, przywrócone mu zostaje
katedra,
rozpoczyna wykłady. No i głównym jego wykładem to jest wykład o sytuacji duchowej w Niemczech po wojnie. I jednym z elementów, no to jest właśnie kwestia winy. Co to jest wina podczas tych wykładów? To jest kwestia, którą porusza. No i na kanwie tych wykładów w 1946 roku zostaje wydana książka. To książka nie jest duża, bo ona ma około 100 stron. Ten tekst ja polecam Państwu, bo to jest bardzo ważny tekst. On został opublikowany w Polsce w całości. On wielokrotnie był tłumaczony, ale w 1979 roku w czasopiśmie Etyka został opublikowany w tłumaczeniu profesora Jana Garewicza i on jest w powszechnym dostępie, czyli jak się da Jaspers problem winy PDF, to on od razu wyskoczy i Państwo macie ten tekst. On jest trochę krótszy, no bo to jest inaczej złożone, tam jest chyba około 60 stron, ale taka książka z dużym drukiem i nieduża książeczka to jest około 100 stron.
Niedawno Narodowe Centrum Kultury.
Przy czym tak, NCK to wydał niedawno, to jest właśnie jak będziemy mówili o percepcji, no to właśnie to, że było kilka wydań u nas i ona jest cały czas, ta książka żyje, no bo jeszcze tak. Przed kilkoma laty właśnie NCK, również w tym tłumaczeniu.
Ja na studiach do niej się odnosiliśmy.
Ja zresztą też to czytałem, to była lektura obowiązkowa na studiach, przypomnijmy, bo ja studiowałem.
Instytut Filozofii i Socjologii.
Ale ja studiowałem w okresie komunistycznym. To też jest ciekawe. No ale zostawmy naszą historię, wróćmy do historii problemu winy. I ta książka to nie jest książka oczywista. Ona nie jest długa, bo jak mówię, to jest raptem książeczka 100-stronicowa, ale ona jest... Ja właśnie tak się nawet dzisiaj się zastanawiałem nad nią, jak ją przeglądałem, czy ona jest źle napisana, czy w tym szaleństwie, czy w tym... Bo ona nie jest jednoznaczna. To nie jest taki prosty, linearny wykład. Tylko... Jaspers tak porusza pewne kwestie, napoczyna pewne kwestie, przechodzi do innej, potem znowu wraca, potem znowu przechodzi, nie dopowiada. W końcu te dopowiedzenia są gdzieś dalej, pod sam koniec i tak jakby linearnie ją w sposób zwyczajny czytać, no to można powiedzieć, że ona literacko jest nieudana, chociażby ze względu na logikę wywodu. Ale moim zdaniem to było zrobione świadomie, bo problem winy był tak palący dla Niemców i tak trudny do przyjęcia, że to się nie dało się tych tez tak w prosty sposób wypowiedzieć. No bo jaka jest główna teza tak naprawdę tej książki? Ona zresztą, ja tę tezę zaraz przedstawię, ale Państwo się możecie zdziwić, bo w niektórych bardzo poważnych opracowaniach przeczytacie inną interpretację, no ale ja niedługo opublikuję na ten temat taką broszurę z tą interpretacją i będzie można się przekonać, czy ja myślę dobrze, czy myślę źle. Ale moim zdaniem główną tezą tej książki jest taka, że istnieje coś takiego jak wina zbiorowa i tą winą zbiorową obarcza Jaspers właśnie Niemców. Dlaczego mówię, że są inni badacze i to poważni, jak profesor Margalit z Uniwersytetu chyba w Tel Awiwie. Albo w Hajfie, który mówi, że ta książka jest, zaprzecza pojęciu winy zbiorowej. No bo właśnie, to mówiąc o winie, tę tezę, że jednak istnieje coś takiego jak wina zbiorowa, Jasper przedstawia na samym końcu. I bardzo wielu badaczy właśnie tego zawiłego stylu nie jest w stanie podążać tymi krętymi ścieżkami Jaspersa. Ja tak się zastanawiam, dlaczego on to zrobił, tak? Bo gdyby napisał tę tezę na samym początku, a w dziełach filozoficznych bardzo często mówimy, no, dzieło filozoficzne, tak, pisane w sposób klasyczny, jako filozofowie przyrównują, chcieli dążyć do ideału nauki, matematyki, tak, nauki ścisłej, no to się tezę stawia na początku i potem się ją udowadnia, tak? Tak to się powinno niby robić. A on tej tezy nie chce na samym początku przedstawić. Stara się czytelnika zaprosić do tej krętej drogi, żeby potem w którymś momencie on sam, być może liczy na to, że czytelnik sam zgodzi się z tą tezą, no bo jemu zależało przede wszystkim, dla niego główny, najważniejszy czytelnik to byli oczywiście Niemcy, no bo ta książka ma mieć charakter pedagogiczny. I jakby ja nawet, bo tę książkę się właśnie przedstawia jako, i zazwyczaj interpretuje, no że Jaspers przedstawił cztery rodzaje winy. Winę kryminalną, winę polityczną, winę moralną i winę metafizyczną. I moim zdaniem to wcale nie jest najważniejsze, bo nawet ja państwu tutaj moim zdaniem to nie będę o tym opowiadał, bo to może bardziej zaciemnić te wywody Jaspersa, niż coś wyjaśnić, bo on chciał trochę pozaciemniać, tak, żeby potem ci Niemcy doszli właśnie do tego kluczowego wniosku, że ponoszą jako Niemcy winę zbiorową, on wręcz mówi winę kolektywną za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę. On to mówi, właśnie to jest ciekawe, że on to mówi wprost, bo to nie jest to, co ja mówię, to nie jest interpretacja, żeby to było jasne. Tam jest wprost napisane, że Niemcy ponoszą winę zbiorową, tak? Tylko, że to jest gdzieś tam w tych kiszeczkach tego tekstu, w tej argumentacji, że wielu badaczy jakby tego o dziwo nie dostrzegło. A dlaczego to jest taki problem? No bo...
Jest, bo to w filmie Norymberga widać, jest, ale kontynuuj.
Bo jakby cała z dzisiejszej perspektywy to wiemy, cała polityka historyczna Niemiec, czyli całe społeczne rozumienie III Rzeszy polegało na wyparciu winy, a cała polityka historyczna przeciwstawiała się użyciu pojęcia winy zbiorowej, winy kolektywnej. I to jest moim zdaniem charakterystyczne, bo to zadecydowało, to zadecydowało o losach i recepcji przez Niemców tego tekstu. Bo jeszcze jedna ważna uwaga. Ten tekst ma mieć charakter pedagogiczny. To nie jest tekst stricte filozoficzny. To nie te acz bardzo ciekawe rozróżnienia na kategorie winy. One są bardzo pomocne i to w historii w etyki, historii filozofii jak najbardziej zostaje. Ale to nie był cel główny Jaspersa, cel teoretyczny. Nie, główny cel Jaspersa to było przekształcenie, przemiana niemieckiego społeczeństwa. Przemiana społeczeństwa, które mniej lub bardziej odpowiada za zbrodnie, czyli ma, jak to mówił, cechuje to społeczeństwo. Czy każdego Niemca cechuje, bo on tak dosłownie to mówił, pewna skaza etyczna. No i teraz chodzi o uzdrowienie i oczyszczenie Niemców etyczne. A to jest możliwe, kiedy my tę winę wyznamy. Z moim zdaniem z tych rozważań Jaspersa jasno wynika, że on uważał każdego Niemca w jakiś sposób winnego, również siebie. Dlatego on w tym tekście używa my. To nie jest tekst ex cathedra nauczyciela, który poucza Niemców, że wy popełniliście błędy, macie winę, a teraz musicie się poprawić. Nie. My, wina ciąży na nas. No i rzeczywiście ja interpretuję ten tekst w ten sposób, że Niemcy, każdy Niemiec ponosi winę moralną, a wina moralna no właśnie polega na nie na tym, że się popełnia przestępstwo, tylko na tym, że się toleruje zło.
Przyzwala.
Tak. Winę polityczną, no to wina polityczna to jest oczywiste, no bo to są obywatelami
wybory,
państwa i każdy obywatel niemiecki ponosi winę za to, co robiło jego państwo. No i winę metafizyczną, to jest najciekawsza ta ostatnia kategoria, to jest, no ja to interpretuję, zresztą o tym też Jaspers mówi, to jest tak naprawdę wina człowieka wobec Boga, zapewne zniszczenie pewnego porządku metafizycznego, byśmy tak to nazwali. To jest też bardzo, moim zdaniem, też bardzo ważne. Ale jak się z tego tekstu właśnie wynika, że na pewno w tych trzech kategoriach, a o te trzy kategorie chodzi, no bo trudno jest dyskutować z tym, że wina kryminalna jest jednostkowa. No. Za przestępstwo można odpowiadać może tylko jednostka, tak? Ale poza winą czysto kryminalną, to wina polityczna, wina moralna i wina metafizyczna jest po stronie Niemców i dlatego można mówić, i Jaspers pisze to expressis verbis, że Niemcy są, ponoszą winę zbiorową za zbrodnie nazistowskie. I teraz zadaniem ich jest we własnym sercu, we własnym sumieniu wyznanie tej winy. No bo tutaj człowiek z winą może sobie poradzić tylko w jeden sposób. Tę winę trzeba wyznać, uznać, że się popełniło zło, a następnie odpokutować i zadość uczynić. Ale jakby początkiem jest to i dlatego o tym jest ten tekst, tak? Że najpierw trzeba powiedzieć mea culpa, mea maxima culpa i w ostatecznym jakby tutaj są dwa ważne dla każdego dla każdego Niemca, ale to generalnie to można rozszerzyć, jeśli idzie o winę moralną i winę metafizyczną, no to każdy chrześcijanin powinien uznawać, że powinien uznawać swoją winę. Ale wyznanie winy jest początkiem. Jeśli Niemcy nie wyznają tej winy, a to wyznanie może mieć tylko charakter jednostkowy, to Jaspers, mimo że nie był jakimś specjalnie religijnym człowiekiem, no to jakby tutaj był najbliższy katolicyzmowi, to nie możemy się wyspowiadać tak społecznie, że tutaj jesteśmy w kościele i wszyscy razem się wyspowiadamy ze swoich własnych grzechów. Nie, każdy z nas musi dokonać to we własnym sumieniu wobec Pana Boga. Zresztą on używa bardzo często tej kategorii Pana Boga. Bo jeśli bez tego się nie da już dalej nic nie zrobić. My się nie zmienimy, a my powinniśmy się zmienić, bo jesteśmy społeczeństwem, no, o którym mówienie, że jesteśmy ze skazą moralną, no to jest taki bardzo duży eufemizm.
No dobrze, to na koniec. Ja wiem, że poświęcisz temu duży tekst, który będzie dostępny także w internecie, ale jednak interesuje mnie ten rodzaj konkluzji.
No, konkluzje są najważniejsze.
No właśnie, czy elita niemiecka uznała tą winę, przyznała się do niej, odpokutowała?
Jemu on nigdy nie używa w ogóle tego podziału.
Okay,
chodzi o Niemcy. Niemcy, każdy z nas, bo to każdy z nas musi zrobić. No oczywiście nie. Oczywiście nie, i on miał świadomość tego, że poniósł porażkę. On to zresztą w listach do swoich przyjaciół bardzo wyraźnie powiedział. Wręcz decyzję o tym, że on w 1948 roku opuści Uniwersytet w Heidelbergu, bo on opuścił tę katedrę, zrezygnował z tej katedry, mimo że ją dostał, to coś się stało w 1948 roku takiego, że on przeniósł się do Bazylei, do Szwajcarii. No i on mówi wprost, no jednym z głównych powodów tego, że ja się przenoszę, to jest to, że mi się nie udało. Że Niemcy nie podjęli nie tyle dialogu o winie, tylko nie podjęli się rozliczenia. I on wyjeżdża w 1948 roku z Niemiec do Szwajcarii w poczuciu ogromnej porażki, aczkolwiek to nie jest tak, że on sprawami politycznymi się nie interesuje. On potem zajmuje się publicystyką, bierze udział w bardzo ważnej dyskusji na temat niemieckich przedawnień, chodzi o przedawnienia zbrodniarzy niemieckich. Można się domyślać, jakie stanowisko zajmuje. To jest ta książka świadczy, i historia tej książki, ale również recepcja tej książki świadczy o tym, że Niemcy nie przerobili, nie rozwiązali problemu winy. Nie udało się tej stawić czoła tej winie. No bo właśnie bardzo ciekawe są w recepcji, bo już powstało kilka ciekawych prac na temat recepcji. I jest takie przekonanie, że ta książka jest... że ta książka jest pewnym fundamentem kultury politycznej Republiki Federalnej Niemiec, tak? Czyli rozpowszechniony jest pogląd wręcz odwrotny. No, że właśnie Jaspersowi się udało, Niemcy rozliczyły się ze zbrodniami. Jednym z symboli rozliczenia jest książka Die Schuldfrage, Problem winy, która spowodowała odnowę moralną niemieckiego społeczeństwa. Sam Jaspers mówi, że nie. Skąd się wzięło to przekonanie, że ta książka zrobiła miała właściwe oddziaływanie na Niemców? To jest przekonanie, jak pokazują badacze recepcji tej książki, które stosunkowo późno stworzono, bo dopiero w latach 90. I co ciekawe, to są tacy badacze często żydowskiego pochodzenia, jak Dan Diner, jak Rabinbach, jak Clark, I jak Jeffrey Olick, o którym tutaj wielokrotnie mówiliśmy, czyli to są nie sami, to nawet nie jest pogląd niemiecki, tak, tylko raczej piszących głównie w języku angielskim naukowców zagranicznych, często naukowców na żechonowskiego pochodzenia, bądź z uniwersytetów amerykańskich. Jeden z tych badaczy, bo to niedawno takie okazało się duże opracowanie o recepcji tej książki, Felix Lieb, no on właśnie pokazał, że no ta książka po pierwsze sprzedała się w bardzo małym nakładzie, bo to około na pewno mniej niż 20 tysięcy w Niemczech. A w tym samym czasie w czterech, był tylko jeden nakład, tak? A w tym samym czasie w czterech nakładach większą liczbę książek sprzedano w małej Szwajcarii tej książki, tak? To Szwajcarzy o dziwo byli bardziej zainteresowani od Niemców. Ta książka, mimo że miała stosunkowo, mimo że została zauważona, to jakby recenzje i echa prasowe, one nie pokazują, że ona dokładnie została jakby zinterpretowana przez tych czytających. Bardzo często to były po prostu takie notatki informacyjne. Co więcej, i to jest też Liba, jeden z największych, najważniejszych zarzutów, interpretowano tę książkę w sposób bardzo selektywny. No właśnie nie zwracano uwagi na tę główną tezę, że jednak Niemcy są, że Jaspers obarcza Niemców odpowiedzialność zbiorową. Dlatego mówię, możecie państwo właśnie przeczytać w poważnych opracowaniach naukowych właśnie krytykę Jaspersa, jak profesora właśnie Margalita, krytykę Jaspersa, że on odrzuca w ogóle pojęcie odpowiedzialności czy winy i odpowiedzialności zbiorowej, no co jest nieprawdą. No bo z nią jest też, no właśnie, to jest właśnie fascynujące w tej książce, ta, jej bardzo dziwna recepcja, niezgodna z intencjami samego autora, a jednocześnie ta recepcja, która dorabia tej książce jakieś nowe interpretacje niezgodne i z duchem, i z literą tej książki. Ja tutaj specjalnie dla nas przygotowałem właśnie podsumowanie. Dwa zdania na temat podsumowania właśnie Feliksa Lieba, który napisał dużą rozprawę na temat recepcji. Ja pozwolę sobie ją przeczytać, bo ono jest takie bardzo konkluzywne. Ponieważ jednak książka, pisze Lieb, była słabo rozpowszechniona, a debata nad nią w zasadzie nie miała miejsca lub była jedynie szczątkowa, teza, że kultura polityczna RFN opiera się na podstawowych ideach problemu winy, wydaje się mało przekonująca. Ostatecznie nasuwa się podejrzenie, że wiele ocen historiograficznych nie tyle poważnie analizowało rzeczywistą recepcję problemu winy, ile samo stało się częścią jej historii recepcji. Czyli duża część odbiorców tej książki dorabiało tę ideologię. I może na koniec jeszcze jedno zdanie, bo to, że ta książka nie spełniła swojego celu, to nie znaczy, że ona nie jest ważna. Ona jest ważna, ważna również ze względu na historię, którą opowiadamy, bo ta historia jej recepcji, no z niej możemy wyciągnąć właśnie wnioski na temat tego, że Republika Federalna Niemiec nie przepracowała wcale historii nazistowskiej. Ale ona jest też ważna, bo ten temat winy, on jest ważny nie tylko dla Niemców. To, że Niemcy jej nie przerobili, to jest ich sprawa, ich błąd. I za to będą się musieli, jakby powiedział Jaspers, i my możemy powiedzieć, rozliczyć przed Trybunałem Boskim. To już jest ich sprawa. Ale ta książka, no, była też ważna, bo ona, jedna z tych tez interpretacyjnych Lieba dotycząca recepcji, można odnieść wrażenie, że ona odegrała o wiele ważniejszą rolę poza Niemcami niż w samych Niemczech. Ja właśnie nawiązuję do tego, o czym rozmawialiśmy na początku. Myśmy to czytali, tę książkę w okresie komunistycznym. Ja ją czytałem w drugiej połowie lat 80., jeszcze za panowania komuny. I dlaczego ona... I to była książka obowiązkowa w programie studiów, tak? To się udało naszym nauczycielom przeforsować. Dlaczego ona była dla nas ważna? No przecież nie dlatego, że chcieliśmy Niemców rozliczać z ich winy, a co nas to wtedy obchodziło, studentów filozofii Uniwersytetu Warszawskiego w drugiej połowie lat 80. XX wieku. Ona była dla nas ważna, że ona pokazywała problem winy, ale tak naprawdę problem relacji jednostki w państwie totalitarnym do właśnie owego totalitarnego państwa i problemy etyczne, które z tego wynikały. Niemcy tego nie przerobili, bo to państwo było ich, ale my, którzy patrzyliśmy na to państwo totalitarne jako nie nasze państwo, no my musieliśmy też zastanowić się nad tym, czy przypadkiem my nie ponosimy też jakiejś odpowiedzialności za działania tego państwa, jaka jest. Czy my nie jesteśmy winni moralnie dlatego że tolerujemy to, co to państwo robi. No bo przecież w państwie komunistycznym to był ten dla nas problem, że w tym trzeba było żyć. No, państwo komunistyczne, wbrew temu, co się mówi, to nie było państwo żołnierzy wyklętych. Tych żołnierzy wyklętych było, no przypomnijmy, już pod koniec lat 40. stosunkowo mało to było, to kilka tysięcy, co najwyżej ludzi.
Zupełnie
dziesiątki milionów ludzi żyło w tym państwie komunistycznym i nie było wcale tego państwa komunistycznego zwolennikami, ale też nie musiało wypracować jakiś modus vivendi, modus operandi z tym państwem. No ale każdy z nas, bo nie było takich. Jak dzisiaj, jak mówimy o sytuacji z lat 80., to każdy z nas, nawet opozycjoniści, musieli iść na jakieś ustępstwa. Mniejsze bądź większe, ale każdy szedł na jakieś ustępstwa. I to znaczyło, że no, i wina moralna, i wina metafizyczna za tym jakaś stała. I to był dla nas dlatego ta książka, te rozważania Jaspersa miały takie znaczenie, bo my mogliśmy się naprawdę zastanowić nad jakby etycznym, na temat etycznych naszych podstaw w bytowaniu w komunizmie.
Ciekawa, zaskakująca puenta, jak państwo słyszeli, to otwiera zupełnie nową dyskusję tak naprawdę, ale punktem wyjściowym rzeczywiście jest tekst Karla Jaspersa, tak jak wspominałem państwu na początku, u mnie zapośredniczony przez eseistykę filozoficzną Hanny Arendt. Bardzo dziękuję.
Dziękuję
tekst
bardzo.
Ukaże się za jakiś czas na stronach Instytutu Zachodniego.
W lecie powinien się ukazać.
W lecie się ukaże, a jako że obie instytucje są instytucjami państwowymi, więc możemy się reklamować bez problemu. Bardzo dziękuję Krzysztofie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Państwu.